Bronisława Richter Janowska we Włoszech, część trzecia. Jedną z ciekawszych rzymskich chwil była wizyta w domu nieżyjącego już od 10 lat, zmarł w 1902 roku Henryka Siemieradzkiego. W ostatnim twórczym okresie życia artysta mieszkał we własnym okazałym pałacu, wybudowanym przy Via Gaeta, który niestety w latach 30. naszego wieku uległ całkowitej rozbiórce po zakupieniu terenu, na którym się znajdował, przez włoskiego przemysłowca. Tak zatem w Rzymie przetrwały potężne resztki starożytności, a nie ocalał do naszych dni dom słynnego polskiego artysty, który życie spędził w Rzymie. I oto owa Via Gaeta, niedaleko stacjone Termini, którą opisuje malarka, zbliżając się do pałacu autora monumentalnych pochodni Nerona. Pisze więc, że zbliżała się do pracowni Siemieradzkiego zaciszną ulicą Gaeta, pełną czarownych will i ogrodów, z rozłożystymi drzewami magnolii, z pnącymi szkarłatnymi różami, pełnych cyprysów i pinii, oplecionych przejasną zielenią wiosennych bluszczów. Idąc, miałam w duszy swej pełno nieokreślonego smutku, może dlatego, że za chwilę miałam stanąć przed dziełami, których wielkiemu artyści nie danym było skończyć. Willa tonie w bogatym udrzewieniu, po którym pnąca się glicinia za każdym wiewem wiatru sypie liliowy śnieg na wilgotne ścieżki, poprzerywane gdzieniegdzie żółtymi promieniami słońca. Zdawało mi się, że jestem bliską świątyni, której wnętrze olśni oczy moje i nie omyliłam się. Wszedłszy do pracowni, uczułam się od razu, jakby zgnieciona wielkością i powagą dzieł zmarłego mistrza. Cisza, jaka mi towarzyszyła, pozwoliła mi zwolna i ze skupieniem wchłaniać w siebie te przecudne myśli, jakie zrodził geniusz artysty w szczęśliwej chwili tworzenia. Pierwsze spojrzenia padają na wielkie płótno Chrystus i dzieci, które wzruszyło ją, wywołując nawet łzy. Kompozycja i nastrój, jaki się widzi, sprawia, iż chciałby się uklęknąć wraz z tą biedną rzeszą i schylić głowę do stóp Chrystusa i tulić się do Niego, do Jego szat, całować Jego białe, błogosławiące ręce. Szarość perłowa południowego wieczoru wdarła się na szczyty dalekich gór, złączone już z niebem poprzerywanym jasnymi, selednowymi smugami. Pod baldachimem oliwkowych liści siedzi Chrystus, do jego kolan tulą się dzieci. Mam w sobie w tej chwili nienazwane uczucie żywności i wdzięczności wielkiemu artyście za te wszystkie silne poruszenia duszy i myśli, jakie odnoszę. Ogląda w tej głośnej wówczas w Rzymie pracowni, którą nieraz odwiedzała królowa Włoch, całe ściany zawieszone pracami, studiami, szkicami z ostatnich lat życia artysty, który tyle malował i projektował, jak gdyby czując nadchodzącą zbyt szybko śmierć. Widzi szkice do pochodni Nerona i innych płócien oraz do kurtyn teatrów w Krakowie i we Lwowie, jak i obraz Diogenes, za którym Siemieradzki otrzymał złoty medal w Petersburgu. Podkreśla to, z czego dobrze zdajemy sobie sprawę, że Siemieradzki kochał Włochy, kochał żar południa, jego nastroje, typy i ruiny. Ukochanym drzewem była oliwka. Malował ją też z ogromnym upodobaniem i mistrzostwem. Nie ma prawie pejzażu u Siemieradzkiego, gdzie by oliwka nie rozpostarła swego cienia. Na pniu drzewa migają poprzez gąszcz liści promienie słoneczne. Zdaje się, że wszystko rusza się od wibrów powietrznych, że na wilgotnej ziemi i trawie lśnią się krople chłodnej rosy. Bogata natura mistrza umiała wykorzystać czary pejzażu włoskiego. Nikt może, tak jak Siemieradzki, nie umiał malować marmurów, szafirów morza, południowego słońca, a w nim białych szat Chrystusa z liliowymi cieniami, które kładły na niej winogradowe liście wsparte na pergoli. Podkreśla ogromne zaangażowanie Siemieradzkiego w pracę, której się podjął. Przygotowania, pisze, o dniach, kiedy nawet nie jadł i nie spał nocami, cierpiał, wnikał w siebie, a w cierpieniu tym smagał się powątpiewaniem w samego siebie. Siemieradzki znany był z szerokiego gestu, jeśli chodziło o ofiarowanie swej pracy na szlachetne cele. W jego domu gromadził się cały wykwintny świat rzymski i zagranica. Olbrzymia pracownia ściąga dalej Polaków, a pani Siemieradzka przyjmuje wszystkich z otwartymi rękami. Artysta pozostawił dwóch synów, Bolesława i Leona oraz córkę Wandę Przyjemską, zamieszkałą wówczas na Litwie. Bolesław poświęcił się chemii, Leon maluje, ale jak pisze, wrodzona skromność Leona Siemierackiego nie pozwala mu dać się poznać szerszej publiczności ze swymi pracami. Miałem okazję poznać osobiście pana Leona w 1975 roku, mniej więcej na rok przed śmiercią. Mieszkał wraz z żoną Stanisławą Skudrewiczów niedaleko wielkiej arterii Via Nomentana. Zmarł w 1976 roku, za parę miesięcy odeszła jego żona. U niego też widziałem wspomniany przez Richter-Janowską obraz Diogenes, który po jego śmierci znalazł się w parafii polskiej w Rzymie przy kościele świętego Stanisława. Malarka wspomniała jeszcze o pozostałych po artyście pamiątkach, licznych europejskich odznaczeniach i medalach za prace wystawiane w europejskich salonach sztuki, a także o pamiątkowej księdze, w której pierwszy podpis złożyła królowa Małgorzata ceniąca talent artysty. I zeszło, pisze Richter-Janowska, wielkiemu geniuszowi życie wśród róż i słońca, wśród szafirów morza i pod błękitami południowego nieba, wśród cyprysów i ukochanych oliwkowych gajów. Przyszłam z pracowni jego, przedziwnie na duchu podniesiona. Zaczerpnęłam z czystych źródeł potężnego talentu, a willę, w której zgasło wielkie, miłujące sztukę serce, opuszczałam z jakimś kojącym duszę moją uczuciem. Dodam, że Siemieracki na parę tygodni przed śmiercią został przewieziony do Polski. Zmarł w 1902 roku w sierpniu w swoim dworku w Strzałkowie pod Radomskiem, a nie w Rzymskim Pałacu. Opuszczając dom artysty, Richter-Janowska obserwowała z tarasu widok na cały Rzym, schodząc następnie w cienistą aleję ogrodu, wśród której błąkał się już zmierzch wieczorny. Z pobliskiej kampanili term Diokleciana płynęły w przestrzeń głosy dzwonów na awę, a z gąszczów winogradów i kwitnących cytryn szła symfonia pieśni słowiczej. Z pnących szkarłatnych róż spadały jak krople gorącej krwi pąsowe liście i kładły się cicho na ziemi. Idąc szpalerem ogrodów pełnych jaśminów i bzów kwitnących, pełnych palm i rozłożystych platanów, czułam, jak w duszy mej rodzi się dziwna moc i siła do wytrwania w poważnej pracy dla sztuki i w jej umiłowaniu.